Tytuł dzisiejszego rozważania to Kościół w obliczu przeciwności, albo Kościół w trudnych czasach. Żyje, odżywa, wzrasta. I o tym chciałem dzisiaj mówić, obserwując to, jak zachowujemy się w tych nowych okolicznościach. Bo budziliśmy się w innej rzeczywistości, w tym samym kraju, ale zamknięte są granice, odwołane wszystkie połączenia lotnicze, międzynarodowe, kolejowe. Nie można dostać się do naszego kraju. Zamknięte są wszystkie te miejsca, gdzie ludzie się zwykli spotykać w większych ilościach, czyli restauracje, teatry, kina. Wszystko w trosce o to, aby wirus nie rozprzestrzeniał się tak łatwo. Szkoły, przedszkola, żłobki, wszystko zostało pozamykane i zostaliśmy poproszeni, aby przebywać w domu i nie wychodzić stamtąd, jeżeli nie ma takiej poważnej konieczności. Wszystko właśnie po to, aby współdziałać jako naród w opanowaniu tej pandemii, wirusa. Również oprócz tego, że dotknęło to nas osobiście, naszych rodzin, życia naszych sąsiadów, firm, w których pracujemy, instytucji, to również dotyka to Kościoła, ponieważ ze względu na bezpieczeństwo wprowadzono ograniczenia, iż nasze spotkania nie mogą być liczniejsze niż 50 osób. Właśnie dlatego też poprosiliśmy naszych zborowników, aby zostali dzisiaj w domach i przed telewizorem, gdzieś przed komputerem, a może nawet bez, po prostu w takim wąskim gronie z przyjaciółmi, w gronie rodzinnym oddawali Bogu chwałę. A to nabożeństwo odbywa się trochę na takich zasadach, jak było w zaleceniu w liście Rady Kościoła, abyśmy minimalnymi środkami ludzkimi przygotowywali nabożeństwa, które mogły być potem transmitowane i oglądane przez całe zbory tam, gdzie przebywamy. A więc dzisiaj mamy taką rzeczywistość z pierwszego listu do Koryntian, z rozdziału pierwszego, że modlimy się tu na tym miejscu i na tamtych miejscach, tak? A więc po domach gdzieś, ale jednoczymy się w modlitwie. I przyglądałem się temu, co się dzieje, oglądałem zdjęcia w internecie i porusza mnie to, jak bardzo nasz naród, słuchajcie, jest zdyscyplinowany. Dlatego, że na zdjęciach widać, że nawet ludzie stosują zalecenia, stojąc w kolejkach, zachowując odległości między sobą odpowiednie, żeby nie być jeden dla drugiego zagrożeniem. A moja żona wczoraj była w sklepie i mówi, słuchaj, no w kolejki są takie, że ludzie stoją po półtorej metra, dwa od siebie, jeden za drugim. No, ewidentnie stosując te zalecenia. A więc jest w nas takie poczucie odpowiedzialności. Bardzo dobrze, że jako naród znowu się okazaliśmy na tyle dojrzali, by po prostu razem działać przeciwko tym przeciwnościom, które napotykamy. Ale obserwowałem też, wiecie, Kościół wierzących, jak się zachowują i muszę wam powiedzieć, że jestem Bogu wdzięczny. Bo oczywiście niektórzy z nas, wiecie, są zaniepokojeni, niektórzy w oczach widać, że co tu robić, ale większość z nas zachowuje spokój. I fajne są te świadectwa o pokoju Bożym, dzisiaj trochę o tym powiem, o miłości Bożej, o takiej trosce faktycznej o siebie nawzajem. I fajnie jest widzieć, że Kościół, wiecie, nie panikuje albo nie traci celu, tylko widać taką koncentrację, skupienie. I to, co mówimy, to, co do mnie dociera, naprawdę buduje mnie. I widzę, jak cudownym tworem jest Kościół, jeżeli działa tak jak tego chce nasz Pan, Jezus Chrystus. O pierwszej rzeczy, jakiej chciałem powiedzieć, że Kościół w takich trudnych okolicznościach doświadcza szczególnego Bożego pokoju. Pokoju, który my potrafimy rozróżnić, że nie jest z nas. Nie jest wynikiem, wiecie, treningu oddechów, Tak, mam taką aplikację i co jakiś czas sobie sprawdzam, jak tam jest, jak pracuje moje serce i tam nagle trenuję oddech, prawda? I tam ileś oddechów głęboko przetrzymać i tak dalej. Nie, to nie jest ten pokój. Pamiętam, że po raz pierwszy w tak szczególnym natężeniu doświadczyłem tego pokoju, gdy poszedłem do szpitala. I generalnie szpital nie jest miejscem nadziei, tak trzeba popatrzeć. Jak się patrzy na ludzi, którzy tam idą, którzy przychodzą różnego rodzaju zabiegi, tam raczej w większości ludziach widać jakiś taki niepokój, strach, obawę o swój los, jak to będzie. Pamiętam moje jakieś refleksje, gdy szedłem korytarzem, bo nie miałem co robić i przyglądałem się ludziom i widziałem tak często, było tak mało nadziei. I pamiętam, że przyszła do mnie pielęgniarka, wzięła mnie za rękę, bardzo mi się to podobało, zaczęła mnie po tej ręce głaskać i mówić, proszę pana, proszę się nie bać. A byłem zaskoczony i mówię do niej, ja się nie boję. Ale ta pani, mając doświadczenie, mówi, to nie jest wstyd się bać. Proszę się nie bać. I pomyślałem sobie, że rzeczywiście ludzie przeżywają strach w tym miejscu. Co ze mną będzie? I muszę wam powiedzieć, że po raz pierwszy doświadczyłem, co to znaczy właśnie pokój od Boga, pokój, który przewyższa myśli, poznanie, to, że ogarniasz sytuację, nad nią panujesz. Taki pokój, który aż mnie zadziwił. I pamiętam, że wróciłem wtedy ze szpitala po tej operacji i złożyłem świadectwo przed zborem. Wiecie, nie wiedziałem, co wy mówicie, że jesteście w szpitalu i doświadczacie pokoju. Pomyślałem sobie, że takie po prostu chrześcijańskie powiedzonko. O, pokój Boży był ze mną. Ale autentycznie doświadczyłem i myślę, że to jest doświadczeniem wszystkich nas, gdy przychodzą trudne chwile i normalnie człowiek, wiecie, boi się, wręcz potrafi wpadać w panikę, że spływa na niego pokój od Boga. Tak to trzeba by było powiedzieć. Spływa pokój od Boga. I widzę, że w tej sytuacji niektórzy mówią, a to jest rozdmuchana sytuacja. Inni mówią, nie, nie, trzeba to traktować poważnie. Generalnie ludzie mówią, mamy spokój. Mamy pokój. Ostatnio rozmawialiśmy z osobami z grupy domowej i te osoby zapytałem, słuchajcie, niepokoicie się, a wszyscy zupełnie szczerze powiedzieli, nie, mamy pokój. Mamy pokój. I kiedy przychodzą takie doświadczenia, trudne okoliczności, to po czym poznać Kościół Boży, to, że ludzie przejawiają taki wręcz irracjonalny pokój. Spokój. Zamiast, wiecie, panikować i wykupywać cały ten papier toaletowy i inne rzeczy, oni po prostu wręcz nawet rozglądają się za innymi i zaczynają się pytać Boga, czy ja mogę jakoś pomóc? Co ja mogę zrobić w tej sytuacji? I odczuwamy, że to jest taki moment, szczególny moment właśnie, kiedy Kościół powinien wkroczyć, aby nieść nadzieję. Podziwiamy, wiecie, te wszystkie osoby ze służb, ludzi pracujących w szpitalach, oni są na pierwszej linii frontu z walką z koronawirusem. Ale posłuchajcie, my też mamy zadanie. Nieść nadzieję. Przez to, jak się zachowujemy. Przez to, jak robimy zakupy. Przez to, jak myślimy o innych. Przez to, że nie skupiamy się tylko na sobie samych, ale że się rozglądamy. I mamy to pytanie, Jezu, na co jest czas teraz? Kiedy inni myślą tylko o sobie albo panikują, Kościół się rozgląda. Czemu? Bo ma pokój od Boga. I wręcz zauważyłem, że Kościół, że to jest taka naturalna atmosfera, w której Kościół żyje. Są tacy ludzie, którzy wydają się tacy, wiecie, niemrawi. Coś się dzieje, my patrzymy, oni tacy zamyśleni, wolni. Ale niech się tylko zacznie coś dziać. Niech pojawi się jakieś wyzwanie. Nagle patrzysz, a jemu się oczy zaczynają błyszczeć. On staje prosto i gotowy jest do działania. Taki jest właśnie Kościół. Naturalnym środowiskiem dla Kościoła jest środowisko przeciwności. To wtedy Kościół zaczyna osiągać swoją prędkość. Rozwija skrzydła. To jest atmosfera, w której Kościół najlepiej się odnajduje, mimo że tego za bardzo nie lubimy na początku. Ale potem widzimy, że tak właśnie jest. I czytaliśmy na początku nabożeństwa Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 27. Pan Jezus powiedział słowa, które mnie bardzo poruszają, bo one pokazują, że nie muszę za bardzo prosić o ten pokój. Bo Pan Jezus go zostawił nam. Jest Jego poddostatkiem dla Jego oblubienicy. Czytamy, pokój zostawiam wam. Czy widzisz to? On nam zostawił pokój. Więc jeżeli go nie doświadczamy, to coś jest nie tak z nami, z naszą relacją z Nim. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Rozumiemy? To jest pokój, który przejawiał Pan, ale jest to również pokój od Niego. Ten, który On dla nas wypracował, wywalczył na krzyżu. Nie jak świat daje. Nie, bo ten pokój świata, on się kończy, zaczyna, ale Boży się nie kończy. Niech się nie trwoży serce wasze, niech się nie lęka. A więc Jezus, patrząc na nas, mówi, nie musisz się trwożyć, nie musisz się lękać. Mój pokój odmieni twoje nastawienie w trudnych czasach. I bracie, siostro, mam nadzieję, że doświadczasz tego pokoju. Cudownie jest chodzić w pokoju w trudnych czasach. I to nie chodzi o ignorancję. Po prostu spływa na nas Boży pokój. I sprawia, że człowiek po prostu się rozgląda, nie traci głowy. Jest skupiony na celu. Nie panikuje. A więc pierwsza rzecz, która mnie dotknęła, którą zauważyłem, to że w takich trudnych okolicznościach spływa na nas Boży pokój. Jest jeszcze jedno miejsce, Filipian 4 rozdział, wersety 6 i 7, pokazuje, co właśnie może powodować brak pokoju. To, że zaczynamy się, wiecie, trwożyć, niepokoić, lękać, konserwy się skończyły, prawda? Masek nie ma lub są w takiej cenie. Nie troszcie się o nic, mówi Pan Jezus, i to nie chodzi o to, troska generalnie jest dobra, ale tu chodzi o taką nadmierną troskę, wpadanie w panikę, zamartwianie się we wszystkim, czyli w każdej okoliczności, w każdym stanie, uwaga, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Obserwuję, co się dzieje w mediach. Wszyscy by pozamykali kościoły. Ale wiecie czemu? Bo ludzie nie wierzą w moc modlitwy. Ale jeżeli Kościół przestanie się modlić, i teraz chcę być dobrze zrozumiały, tu na tym miejscu, w domach, tam gdzie jesteśmy, podoba mi się to, że zaapelowaliśmy, wiecie, do wszystkich, powiedzieliśmy, bracia, siostry, ocencie, prosimy, żeby seniorzy nie przychodzili ze względu na niebezpieczeństwo, prosimy, żeby osoby schorowane, niedawno hospitalizowane nie przychodziły na nabożeństwo, prosimy, aby rodzice z dziećmi również nie przychodzili na nabożeństwo, po prostu ci z nas, którzy mają tylko mocne pragnienie w sercu, taką, wiecie, no, determinację, by być tutaj i się podtrzymać ten ogień modlitwy w zborze, zapraszamy. I cieszę się, że mogliśmy w wolności wybrać i nie uważamy, że gorszymi są ci, którzy zostali w domach. Pozdrawiamy was, bracia, siostry. Stoimy wszyscy w modlitwie. Nie. Na każdym miejscu w tej chwili, gdzie jesteśmy, modlimy się i zanosimy modlitwę i wiemy, że to jest właściwe. Podoba mi się akcja. Zostań w domu, twój Bóg zostanie z tobą. Nasi bracia, siostry zrobili taką akcję żeby zdjąć z ludzi poczucie winy, że zostali w domu. Nie, nie, nie jesteście winni. Tam, gdzie jesteśmy, oddajemy Bogu chwałę. Ale zobaczcie, o czym mówi apostoł Paweł, że kiedy nadmiernie się troszczymy, bo nie potrafimy oddawać tego, co się dzieje Bogu, tracimy pokój. I jak oddawać Bogu to, co się dzieje w naszym życiu, jak Mu powierzać? We wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem. Trudno jest dziękować w takich okolicznościach. Jak to dziękować w takich okolicznościach? Ano właśnie tak. Panie Jezu, dziękuję Ci za pokój od Ciebie w tych okolicznościach. Dziękuję Ci, że Twoja ręka jest nad nami. Twoja łaska spływa na nas, Twój pokój. Dziękuję Ci, że jesteśmy zrozpaczeni i nie jesteśmy porzuceni. Nie jesteśmy w beznadziei, ale Ty wskazujesz nam drogę. Panie, nie chcę się nadmiernie troszczyć. Nie chcę się nadmiernie niepokoić. Chcę odczuwać Twój pokój. Wypełnij mnie swoim pokojem. Chcę Ci zaufać w tych okolicznościach. Bo cóż to za sztuka ufać Bogu, gdy jest dobrze? Uczmy się ufać Bogu również wtedy, gdy jest ciężko. I wtedy jest obietnica w wersecie 7. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. I to jest taki obraz strażnika, który strzeże naszych myśli. Już się jakaś podnosi, by mieć jakąś panikę? Klap, prawda? Nie podnoś. Strzeże naszych myśli, strzeże naszych serc. Kiedy w modlitwie, w błaganiu, z dziękczynieniem powierzamy prośby nasze Bogu. Po drugie, Kościół w trudnych sytuacjach zaczyna się mobilizować. Kościół Chrystusa nie rozprasza się. Wszyscy uciekli, pozamykali się. Nie, nie, nie. Tak było przed pięćdziesiątnicą. Kościół się mobilizuje. Może pierwsze wrażenia są jakieś niepokój, ale przychodzi pokój Boży i następuje mobilizacja. Mobilizacja w działaniu i w modlitwie. Jednoczymy się w modlitwie na odległość. Nie trzeba nikogo prosić, po prostu... Wiecie, dzwonią do mnie ludzie ze zboru i mówią tak. Modlimy się o to. Wczoraj telefon wieczorem. Modlę się razem z moją żoną. O zbór. O Ciebie, pastorze, o Twoją rodzinę. O nasze miasto. O całą sytuację. Modlimy się. Nie musiał wcale dzwonić, ale zadzwonił. Powiedzieć, że tak właśnie jest. I nie oni jedni. Dzwonię do seniorów się upewnić, że wiedzą, że powinni zostać w domu. Tak, pastorze, wszystko wiemy, modlimy się. No słuchajcie, wykonałem parę telefonów i tak się zbudowałem, że po prostu byłem zadziwiony. Chwała Bogu. Za taką właśnie mobilizację. I to jest właściwa reakcja ludzi wierzących. I wtedy odpowiadasz sobie na pytanie, czy ty wierzysz Jezusowi i czy wierzysz w moc modlitwy. Bo kiedy człowiek jest człowiekiem modlitwy, to gdy przychodzą doświadczenia, co robi? My mówimy na Podlasiu, staje na kolana. A kiedy człowiek nie jest człowiekiem modlitwy, to co robi? Mnoży działania, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo, a nie ma czasu, nie widzi potrzeby, by upaść na kolana i zawołać do Boga. Wiecie, nie chodzi o to, by nic nie robić, tylko chodzi o to, by modlić się i działać. Modlić się i działać. I Kościół Chrystusa takiej mobilizacji doświadcza w trudnych okolicznościach. Rozleglała się taka, wiecie, panika w internecie. To jest atak na wolność Kościoła. Na jaką wolność Kościoła? Kościoła nie można zatrzymać. Tak naprawdę te wydarzenia, one mobilizują Kościół. Czasami jest zasiedziały, siedział w fotelu zbyt długo, rozrósł się, roztył, I w końcu pojawiły się okoliczności i trzeba wstać. I ten początek jest taki trudny. Weź wstań z fotela głębokiego i miękkiego. Pierwszy krok jest ciężki, jakiś wysiłek pierwszy jest ciężki, ale potem odkrywamy, że właśnie po to tu jesteśmy. Po to żyjemy. Aby wykonać Bożą wolę w łatwych i trudnych czasach. To jest nasze zadanie. W mądrości, ale też w wierności Panu. W wierności Panu. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, 31 werset. 30-31 werset, otwórzmy. Pamiętacie, jakie to były okoliczności? Piotr i Jan głosili Słowo Boże, zostali wtrąceni do więzienia, zostali wypuszczeni i wrócili do kościoła, do zboru. A więc Dzieje Apostolskie 4 rozdział od 23 do 31. Opowiedzieli wszystko, co się dzieje i Kościół, jak zareagował Kościół? Biada nam biada. Nie, nie. Jednomyślnie zaczęli wołać do Pana. Cytując Słowo Boże w czasie modlitwy. Zobaczcie, nie okoliczności, ale właśnie Słowo Boże jest dla nas wyznacznikiem. Szukamy obietnic. Z nimi przychodzimy przed Boży tron w modlitwie. I jaki był efekt? Werset 31. A gdy skończyli modlitwę, słuchajcie, czy my oczekujemy, że coś się wydarzy po amen? A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i wcale nie chodzi o to, że zaczęli tupać nogami. Napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Myślę, że to, iż zatrzęsło się miejsce, na którym było zebranie, to jest taki dosyć typowy objaw, że Bóg przychodzi. Tak Żydzi wyrażali, mówili o teokracji, że oto Bóg, teofanii, przepraszam, że Bóg przychodzi, trzęsie się ziemia, skały pękają. Bóg odpowiedział na modlitwę Kościoła w takich trudnych okolicznościach, napełnił ich Duchem Świętym i co się stało? I głosili z odwagą Słowo Boże. Otrzymali odwagę do bycia świadectwem w tych okolicznościach. Nasz Pan napełnia nas Duchem Świętym. Nie wiecie, dlatego że mamy fajny czas i my chcemy poczuć coś takiego głębokiego, tylko napełnia nas Duchem Świętym, gdy wołamy do Niego, bo chcemy wypełnić Jego wolę. Tu nie chodzi, wiecie, o komfort nasz, o to, żebyśmy się poczuli ciepło. Tu chodzi o to, że Kościół jest świadomy celu, woła do Pana w okolicznościach, a ten odpowiada, napełnia Duchem Świętym, daje im odwagę, odwagę. Tak reaguje Kościół w trudnych okolicznościach. Mobilizuje się, przychodzi do Pana, a On im odpowiada i w odwadze mogą wykonywać Bożą wolę. Nie panikujemy, odczuwamy pokój. Nie boimy się, nie jesteśmy zalęknieni. Czujemy, że jesteśmy wzywani. Odwagi, bracia, odwagi, siostry. To jest ten czas, ten czas. Po trzecie, Kościół w trudnych chwilach nie koncentruje się na sobie. Ale emanuje Bożą miłością. Po tym wszyscy poznają, uwaga, że jesteście uczniami moimi. To są słowa Jezusa do uczniów, nie po prostu do chrześcijan. Uczniowie to są ci, którzy naśladują Jezusa. Czytasz Ewangelię i widzisz, ile razy Jezus stawał w obliczu tych wszystkich trudnych sytuacji. Nawet mówił, tak, dusza moja jest zatrwożona, co powiem? Mam się wycofać? Mam zrezygnować? Mam ocalić siebie? Nie, przecież na tą godzinę przyszedłem. Ojcze, uwielbij się. w moim życiu. Kościół przejawia Bożą miłość w trudnych czasach. Ludzie myślą o sobie często, żeby zabrać ostatnią konserwę z półki, a Kościół wkracza w przestrzeń i mówi: Boże, jak mogę usłużyć braciom, siostrom, sąsiadom, jak w tej całej sytuacji? I znowu telefon, ten wczorajszy. Pastorze, jestem zaskoczony. Bardzo mi miło. A ja mówię, a z czym? Już miałem któryś telefon, bracia, siostry dzwonią, się pytają, czy czegoś nie potrzebujemy. Może jakieś zakupy trzeba zrobić. Może trzeba w czymś pomóc. Mówi, bardzo mi miło. I zaczyna mi tłumaczyć, że powinniśmy zachęcać do tego. I teraz jak? Mówi, jak robić te zakupy? Słuchajcie, to jest bardzo praktyczna rzecz. Już sobie ludzie przemyśleli wszystko. Zadzwoń do brata i siostry i dowiedz się, szczególnie tych starszych albo tych samotnych, tych może, którzy teraz chorują, tych, którzy, wiecie, są niesamodzielni sami, niewydolni tak społecznie, powiedzmy, albo po prostu ze względu na stan zdrowia i wiek nie są w stanie wszystkiego zrobić sami. I zapytaj się, czy czegoś potrzebują. Mogą na początku powiedzieć, że nie, ale ty się nie zniechęcaj, zapytaj się, czy czegoś nie potrzebują. Jak się okazuje, że czegoś potrzebują, to powiedz, że to kupisz. Następnie, słuchajcie, cała instrukcja. Kup to, idź pod drzwi, zapukaj i odejdź. No po prostu byłem zdziwiony, odejdź. Jak otworzą drzwi, to powiedz im, to są te zakupy, co chciałeś, wypakuj sobie, karton spal, czy coś w tym stylu, lepiej w bloku nie palić, prawda? I odejdź, powiedz pokój. Myślę sobie, cudownie. Po prostu ludzie wiedzą, co robić, sobie wszystko przemyśleli. Praktyczna instrukcja. Co więcej, wczoraj rano dzwoni do mnie jedna siostra, która jest księgową i mówi do mnie, ja bym chciała pomóc. W piątek wieczorem człowiek z grupy mówi, czy jest jakaś potrzeba, ja bym chciał pomóc. Kościół. Ja nie wiem o wszystkich przypadkach, ale jestem przekonany, że ludzie tak reagują. Kościół Boży reaguje miłością. Jan powiedział, co z tego, że mówisz, że miłujesz Boga, jeżeli nie miłujesz brata swojego? Jak możesz miłować Boga, którego nie widzisz, jeżeli wpierw nie miłujesz brata, którego widzisz? Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. A miłość właśnie w takich okolicznościach objawia się tym, że nie myślisz tylko o tym, co swoje, ale również o tym, co cudze. Pamiętasz o domownikach wiary, lecz nie tylko. To jest rzecz naturalna, że powinniśmy, wiecie, zadzwonić w takich chwilach do naszych braci i sióstr, się zapytać, czy czegoś nie potrzebują. Ale przecież dzisiejszy świat jest samotny. Ludzie żyją samotni, za ścianą. Wiecie, wszystko super wygląda. A okazuje się, że na przykład właśnie teraz chorują, może coś się stało z nogą, z ręką, nie mogą się ruszyć. Zadzwoń, zapytaj się. Praktyczna miłość, Boża miłość, bezinteresowna. I po czwarte, Kościół w trudnych okolicznościach uczy się, ewoluuje, przekształca. I to jest piękne. Wiecie, Bóg nie chce, żebyśmy skostnieli. Kościół ma taką łatwość w przeorganizowywaniu się. Prześledźcie sobie Księgę Dziejów Apostolskich. Jak to wyglądało? Prawda? Pięćdziesiątnica, wychodzą na miasto, ewangelizacja uliczna. Dzielą się Ewangelią, jedni drugim pomagają, wielkie poruszenie miłością w Kościele, ludzie to obserwują, widzą gołym okiem, jak się jedni o drugich troszczą. To ich porusza, często z tego powodu chcą słuchać więcej o Jezusie. Świetnie. Ale później zaszczepana prześladowania. Kościół się zamyka. Za zamkniętymi drzwiami. Pamiętacie rozdział 12 Dziejów Apostolskich? Jakub ścięty, Piotr w więzieniu, cudownie uwolniony, idzie do kościoła, puka w drzwi i nikt mu nie otwiera. Tak jak dzisiaj drzwi kościoła zamknięte. Godzina 10, zamknęliśmy kaplicę, nikt nie wejdzie. Pukają, Rodę podbiega. Słyszy, że to Piotr. I wiecie, zamiast mu otworzyć, to ona biegnie z powrotem. I tłumaczy im, że tam Piotr pod drzwiami stoi. Kościół za drzwiami, za zamkniętymi drzwiami. Rozdział 8. W każdym razie jest mowa o tym, że z powodu prześladowań Szczepana Kościół się rozpierzchł. A więc Kościół w rozproszeniu. I co? Porażka? Szli tak, jak było, jak można było. Tam, gdzie byli, składali świadectwo i co się działo? Powstał zbór w Antiochii Syryjskiej. Nowa jakość. Kościół ma niesamowitą zdolność. Jest taki plastyczny i to jest zdolność od Boga. Ale ona się uaktywnia po prostu, gdy jest parcie, gdy jest ciśnienie. Tak, to wiecie, nam jest dobrze, spotykamy się tutaj. Nie chcę powiedzieć, że każdy z nas ma swoje miejsce w ławce, ale trochę to tak wygląda. Może nawet niektórzy patrząc przez, oglądając tę transmisję, powiedzą, o, ktoś siedzi na moim miejscu. Dopiero, wiecie, jak przychodzą takie właśnie ciśnieniowe rzeczy, okazuje się, że my możemy inaczej. Co więcej, słuchajcie, czy robiliśmy kiedyś transmisję? Nie. Okoliczności nas zmusiły. Ostatnie młodzieżowe spotkanie jak? No, za pomocą streamingu właśnie. Przymusiło nas, musieliśmy to zrobić i jak się trochę się śmiejemy, że pewnie nam tak zostanie. Kościół się dopasowuje. Tylko na początku może być, wiecie, tak trochę niewygodnie. Może być tak, wiecie, trochę pod górę, ale gdy doświadczysz, że można tak, to zaczynasz odkrywać, że Kościół jest po prostu wspaniały, jako Boży twór. Niedoskonali ludzie, połączeni razem, potrafią zrobić takie rzeczy. Dzięki łasce Bożej. Dzięki temu, że jest nad nimi łaska Boża, że Duch Święty prowadzi. Z tego powodu, mimo że to jest trudny czas w naszym kraju, chcę wam powiedzieć, że to dla Kościoła jest uzdrowieńcze. Jest rozwijające. Patrzmy na to w taki sposób. Bo to jest właśnie Boża, uważam, biblijna perspektywa. Dzieje apostolskie 6:7. Kościół się rozwija. Nawracają się ludzie z takiej kultury. Jest coraz więcej Żydów nawróconych z tego środowiska heleńskiego, z diaspory. No i się pojawia problem, no bo jest pewna niewydolność się pojawia i nie są doopiekowane wdowy tych Żydów heleńskich. Pojawia się, wiecie, kwas, ferment, krytyka. Co robi Kościół? Radzi, modli się i mówi, trzeba powołać 7 diakonów. Modlą się, wskazują ludzi pełnych mądrości, wiecie, Ducha Świętego, prawdziwie pobożnych. Tam są kryteria wymienione wszystkie. Powołują, ustanawiają. Nowa sytuacja. Jaki jest efekt? Czytamy. Słowo Boże rosło, poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. No to mi się właśnie podoba, że Kościół ma odpowiedzi. Że one przychodzą do Kościoła. Że Jezus zarządza tym Kościołem. I że przeciwności powodują wzrost. Rozwój. Albo zobaczcie Dzieje Apostolskie 11 rozdział. Właśnie w wyniku prześladowań ludzie są rozpierzchnięci. Idą z tej Jerozolimy, idą przed siebie, dochodzą do Antiochii, tam głoszą Słowo Boże, powstaje zbór. I czytamy, ręka Pańska była z nimi. I po prostu odnaleźli się w nowej rzeczywistości. To już był inny Kościół niż w Jerozolimie. Inny. Ale to właśnie ten Kościół sięgnął potem pogan. To właśnie z tego kościoła apostoł Paweł wyruszy i pokona granice Azji i Europy. Na jednym miejscu Żydzi i nawróceni poganie. W jedności ducha. Takie okoliczności jak te, słuchajcie, zbliżają ludzi. Ludzi, którzy wcześniej by ze sobą nie rozmawiali. A teraz jeden sąsiad do drugiego, jak to w polskiej rzeczywistości bywa, mówi: odłóżmy różnicę, trzeba sobie pomóc. I tak działa mnóstwo rzeczy. Tak, to jest doświadczenie wielu ludzi. I czytamy, że Barnaba, który tam poszedł do Antiochii, przyjrzał się, ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Kiedy w takich trudnych okolicznościach my jesteśmy całym sercem przy Nim, słuchajcie, poradzimy sobie z Jego pomocą. Kościół się przeszereguje, przekształci. Zmieni struktury i po prostu poradzi sobie. Wiecie, kiedy modliliśmy się w piątek o tą całą sytuację w kraju, miałem taki obraz w modlitwie. Ludzi, którzy powstają z ławek, każdy z nich zajmuje miejsce, które mają w sercu od Boga i zaczynają prowadzić innych. To nie jest czas ograniczeń dla Kościoła. To jest czas uwolnienia. Dla ludzi wiary. Bo to był zawsze czas, kiedy po prostu Kościół doświadczał takiego błogosławieństwa. Wzrostu. No właśnie, i po czwarte, a może po piąte, Kościół w trudnych okolicznościach po prostu rośnie wzrostem Bożym. Rośnie wzrostem Bożym i buduje sam siebie. Kiedy jest fajnie, często następuje zastój. Ale kiedy są wyzwania, Kościół zaczyna rosnąć. To jest świadectwo wspól misyjnych całego świata. I chociaż to jest trudny czas dla naszego kraju, dla świata, to słuchajcie, w tych okolicznościach Kościół wzrośnie. Jeżeli będzie skupiony na Jezusie. I teraz chciałbym, abyśmy otworzyli Efezjan 4 rozdział, wersety od 15 do 16. Efezjan 4 rozdział, wersety od 15 do 16. Czytamy: lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, mówiliśmy o tym ostatnio, tej miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową. Kto jest głową? Chrystus. W Chrystusa. Z którego całe ciało spojone, związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. Czy widzicie w tych słowach ten wysiłek? To połączenie, wszystkie stawy, ścięgna, mięśnie zaczynają wykonywać pracę. A co jest zawsze, słuchajcie, wynikiem takiej pracy? Tężyzna. I owoc pracy. Ciało zaczyna budować i się wznosi ściana, wznosi się mur, wznosi się budowla. A co jest tam kluczem? Głowa, Chrystus, że jesteśmy wszyscy w tych okolicznościach połączeni z Nim, skupieni na Nim. Ale po drugie, że każdy z nas zajmuje przeznaczone dla Niego, wyznaczone Mu przez Jezusa miejsce. I jednoczy się w tym dziele. Kościół w trudnych okolicznościach rośnie. Buduje sam siebie w miłości. Chciałbym to spuentować i skierować apel tak do nas, zborowników, do ludzi wierzących, jak i do tych, którzy tej wiary nie przejawiają. Do tych, którzy mają pokój teraz, którzy mają potrzebę okazywania miłości, do tych, którzy są przerażeni i skupieni tylko na sobie. W liście Pawła do Rzymian w 10 rozdziale, 13 wersecie jest powiedziane: każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Żyjemy w czasach, gdy po prostu chrześcijaństwo nie jest modne. Uważa się to za przeżytek. I wielu ludzi z tego powodu, z powodu poczucia wstydu, by nie być, wiecie, wyśmianym, uważanym za prostaka, pozostawiło wiarę. Pozostawiło. I może się nawet nie przyznają, ale często są zagubieni. Póki jest dobrze, ale kiedy pojawia się chaos, człowiek tonie. I wierzę, że to jest czas, i chciałbym, żebyśmy się również modlili, czas umocnienia wiary Kościoła, ale też powrotu do tej wiary ludzi, którzy właśnie z tych powodów, o których mówię, pozostawili wiarę, porzucili ją, wzgardzili nią. Wróć, zbliż się, przybliż do Jezusa, bo każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Każdy. Nie obojętnie jakiego imienia. Imienia Jezus Chrystus. Z wiarą. Z wiarą. Tam, gdzie jesteś, zawołaj do Niego: Panie, zbaw mnie. Panie, pomóż mi przejść przez tę sytuację. Panie, uspokój moje serce, uspokój moje myśli. Panie, daj mi swoje siły. Panie, poprowadź mnie. Panie, składam u Twoich stóp swoje życie. Oddaję je Tobie. Chcę wrócić do Ciebie. Chcę odnowić swoją wiarę. Zrób to. To jest dobry czas. Bracia, siostry, obecne wydarzenia to nie jest zły czas. Tak, to są trudne sprawy. Ponad 100 osób zainfekowanych, 3 osoby zmarły. Ale to jest czas w pewien sposób możliwości nowych. Kiedy być może trzeba będzie się przekształcić, przemodelować, działać na nowe sposoby. Ale to przyniesie wzrost dla Ciebie, jednostki, dla całego Kościoła. Tylko szukajmy Pana. Szukajmy, co jest Mu bliskie. Teraz jest właśnie czas, by służyć innym w mądrości, zachowaniem pewnych zasad, ale po prostu służyć innym, pomóc, okazać po prostu miłość praktyczną. I złożyć świadectwo o Jezusie. Zadzwoń do brata, do siostry. Pomyśl sobie, kto w pobliżu mnie mieszka, kto tutaj blisko. Zadzwonię, dowiem się, jak mu leci. Nie dzwoniłem do tej pory, no trudno. Zadzwoń i po prostu zapytaj, co słychać, jak leci. Może czegoś trzeba, prawda? Może mogę zrobić zakupy, może mogę pomóc. Może mogę przyjść, pomóc przywietrzyć okna. Mieszkanie, przepraszam, a może nie. Prawda? Zróbmy to. Okażmy zainteresowanie i praktyczną miłość. Jeżeli wiecie, że komuś nie można pomóc, wy nie możecie, zadzwońcie do pastora, do rady zboru. Zorganizujemy taką pomoc. Teraz jest czas po prostu usługiwania sobie nawzajem. Kościołowi i innym. Tym, którzy są naprawdę w potrzebie, nie potrafią sami zrobić, nie mają rodziny, wiecie, po prostu nie poradzą sobie sami. Módlmy się: Boże, stawiaj na mojej drodze ludzi, którym mogę pomóc. Dobrze wykorzystajmy ten czas. Wiecie, czasami biegniemy. Nie ma czasu na nic. A teraz nagle wszyscy w domu na kupie i dzieci są, żona jest, mąż, albo siedzisz sam w domu. Co tu robić? Albo na stacji z kilkoma osobami. Co tu robić? No przecież można wykorzystać dobrze czas. Pomódl się na początku dnia i poproś, Panie, po prostu pokaż mi, co mogę zrobić dla moich bliskich, dla tych ludzi, tych, z którymi pracuję. Jakie słowo nadziei mogę zostawić? Jak mogę im pomóc? Jak mogę się od nich modlić? Wykorzystaj dobrze czas. Wiecie, to jest porażające, ale jest powiedziane, przepraszam, tak jak powiedziane jest. Czytałem, że w tej chwili największą popularnością cieszą się strony pornograficzne, jak ludzie są w domu. Rozumiecie? Jest taka sytuacja, a ludzie siedzą w internecie i przyglądają strony pornograficzne. To jest czas, żeby umocnić relacje, odbudować je i wyjść do drugiego człowieka. Nie straćmy tego czasu na telewizję, na, wiecie, patrzenie w sufit i tak dalej. Czytamy, ręka Pańska jest nad Jego ludem, łaska Pańska jest nad ludem. Trwajmy całym sercem przy Panu. Dodawajmy sobie nawzajem otuchy. To jest ważna służba. Ważna służba. Słowa wiary, słowa otuchy. Trwajmy w modlitwie o najbliższych, o zbór, o Kościół, miasto, kraj i świat w tej sytuacji walki z pandemią. Módlmy się o władzę, módlmy się o ludzi, którzy pracują w szpitalach, są zaniepokojeni. To jest ich miejsce pracy, ale kto z nich się pisał na walkę z koronawirusem? Ale teraz stoją, to jest ich obowiązek. Módlmy się o tych ludzi. Módlmy się. Modlitwa jest odpowiedzią, jest narzędziem w tym czasie. Módlmy się o władzę, o mądrość dla nich. Dobre i czyste decyzje. By ten czas zawirowania nie był wykorzystany do jakichś rozgrywek politycznych. Ale żeby rzeczywiście Polacy zjednoczyli siły, by stawić czoła tym przeciwnościom. I w końcu módlmy się o tych, którzy się mają źle. Są zaniepokojeni, zatrwożeni, ale też chorują. A dzisiaj dostałem informację od pewnej osoby, mówi, od jakiegoś czasu czuje się źle. Więc zaczęła obserwować siebie, mierzyć temperaturę i sprawdzać, czy nie ma objawów koronawirusa. Módlmy się o naszych bliskich. Kościół w trudnych czasach odżywa, rośnie. I to jest przesłanie, które mamy na dzisiaj, ku zachęcie dla nas wszystkich. Zapraszam teraz, pomódlmy się. Drogi Jezu, tak różnie reagujemy w okolicznościach takich jak te. Jedni z nas odczuwają pokój, odczuwają potrzebę okazywania miłości, inni są zaniepokojeni, a może nawet przerażeni. Panie Jezu, modlę się o to, abyśmy w tych czasach, w takich okolicznościach uczyli się przychodzić do Ciebie. I w każdej modlitwie i prośbie z dziękczynieniem powierzać prośby swoje Tobie, doświadczając pokoju od Ciebie, który strzeże serca i myśli. Drogi Jezu, tak modlę się o to, aby Kościół w tym czasie powstał. Aby Kościół w tym czasie dostosował się do tej sytuacji. Jako zbór byśmy to zrobili. I abyśmy to potraktowali jako okazję do okazywania miłości. Jedni drugim. Panie Jezu, aby naszą naturalną reakcją była modlitwa i działanie. Drogi Jezu, potrzebujemy, byś nas poprowadził w tym czasie. byś wskazał nam kierunek. Proszę Cię, Panie, podnieś tych, którzy są przerażeni. Zdejmij z nich to jarzmo. Pomóż. Panie Jezu, prosimy Cię, aby ci, którzy z powodu świeckiego trybu życia porzucili wiarę, w tych okolicznościach po prostu powrócili do Ciebie. Wołamy też za psalmistą, wprowadź nas na skałę wyższą ode mnie. Chcemy, Panie, być blisko Ciebie, z Tobą, wpatrzeni, wsłuchani w Ciebie. Panie, modlimy się o te wszystkie osoby, które są zainfekowane i prosimy, Boże, o proces leczenia. O to, Panie, abyś przeprowadził ich aż do całkowitego uzdrowienia. Prosimy, Panie, abyś w swojej łasce zatrzymał tę pandemię. Ale też wołam, Panie, aby w tych wszystkich okolicznościach ludzie uznali Ciebie i zwrócili się ku Tobie. Poślij ducha opamiętania, nawrócenia, skruchy, tęsknoty. Panie Jezu, proszę Cię o nasz zbór, abyśmy w tym czasie nie stracili celu oraz charakteru i stylu Twojego Kościoła, abyśmy otaczali miłością jedni drugich, skupieni na Tobie. Panie, proszę Cię, aby to było świadectwem w tych dniach. Modlimy się o tych, którzy się mają źle i bardzo Cię prosimy, aby Twoja ręka była nad nimi i abyś ich ochronił od wszelkiej zarazy i od wszelkiej choroby i od koronawirusa. Modlimy się o to, Panie. Dziękuję Ci za to, za liczne obietnice z Twojego słowa, iż plaga nie zbliży się do namiotu mego. Drogi Panie, daj nam doświadczyć tej rzeczywistości. Tobie ufamy, na Tobie polegamy. Nie jesteśmy przerażeni. Panie, chcemy, aby Twoja miłość, odwaga, wiara przepływały do nas. I abyśmy w nich chodzili, nie w swojej, ale w Twojej. Panie, niech Twój Kościół stoi mocno, dając dobre świadectwo. Niech buduje siebie i niech wzrośnie wzrostem Bożym. Panie, daj nam wszystkim zająć miejsce, które nam wyznaczyłeś. I z wiarą, oddaniem wykonać to dzieło, do którego nas powołujesz. To jest czas świadectwa. Dziękujemy Ci, Panie. Amen.